Magdalena Ochaniuk-Gadowska, witam Państwa bardzo serdecznie. Godzina 16.01, zaczynamy popołudnie wnet. W dzisiejszym popołudniu wnet będziemy rozmawiać między innymi o tym, co dzieje się w sprawie budowy Nord Stream 2, a także co stanie się z zanieczyszczoną ropą, która płynie rurociągiem Przyjaźń i jak wygląda sytuacja na linii Moskwa-Warszawa, bo wiemy, że na razie ciężko się porozumieć, jeżeli chodzi o tą zanieczyszczoną ropę. Będziemy także rozmawiać o tym, co stanie się na Rakowieckiej 37 w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie w najbliższą sobotę. Także krótkie podsumowanie Komisji VAT-owskiej, to już za kilka chwil, a o godzinie 17, drodzy Państwo, naszym gościem będzie deputowany z Alternatywy dla Niemiec, Alternative für Deutschland, niemiecki polityk w studio Radia Wnet. O godzinie 17.30 korespondencja prosto z USA. Co dzieje się na linii Pekin-Waszyngton? Jakie będą skutki wojny handlowej? Bo trzeba sobie to otwarcie przyznać, drodzy Państwo, że wojna już się zaczęła. Trochę w innym wydaniu, trochę innymi środkami, ale ona już od przynajmniej 2 tygodni trwa. Wiemy, że Huawei został pozbawiony aktualizacji przez Google, przez YouTube. Amerykańskie sankcje tak właśnie wyglądają. O 17.30 zapraszam na specjalną korespondencję ze Stanów Zjednoczonych, a przed godziną 18 porozmawiamy o marszu, który jest planowany na 2 czerwca. Marsz dotyczący dobrowolności szczepień. To wszystko w dzisiejszym popołudniu wnet. Zapraszam Państwa, żeby byli Państwo z nami do godziny 18, a na początek najnowsza piosenka artysty docenionego w końcu po wielu latach takiego chałupniczego grania. Cortez bardzo mocno się rozwija i jego najnowszy utwór.
Kogoś mogę liczyć, to tylko na ciebie mogę liczyć. Musimy liczyć na siebie. Za lasem, którego nie widać, podobno żyje się piękniej, lecz to do końca nie jest pewne. Doskonały dzień pod głoście wiadomości. Doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Doskonały dzień pod głoście wiadomości. Doskonała chwila, Polacy mistrzem. Mieście, które pamiętam, wszystko zdawało się jaśnieć, lecz czasem bezpowrotnie zgasło. W opustoszałych parkach rucha szeroga i katar, wróble kąpią się w sadzawkach. A wystarczyłoby trochę częściej wyrażać się trochę lepiej, by nie narażać się na nieszczęście. Jeżeli na kogoś mogę liczyć, to tylko na ciebie mogę liczyć. Musimy liczyć na siebie. Doskonały dzień pod głoście wiadomości. Doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Doskonały dzień pod głoście wiadomości. Doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Dwadzieścia cztery stopnie słońca. Znów będzie można poddychać. sobą spotkać. Doskonały dzień po głosie wiadomości, doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Doskonały dzień po głosie wiadomości, doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski.
I śpiewał dla nas Cortez, jego najnowszy utwór opublikowany kilka dni temu, a my za kilka chwil będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się w energetyce.
Popołudnie wnet.
Popołudnie wnet, godzina 16:09 i 12 sekund. Michał Perzyński, Biznes Alert. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jest gościem naszego popołudnia wnet. Amerykański sekretarz energii Rick Perry, cytowany przez Financial Times, zapowiedział, że sankcje USA przeciwko spornemu gazociągowi Nord Stream 2 pojawią się wkrótce. Czy my, jako Polska, możemy w ogóle widzieć jakąkolwiek nadzieję w tych ostrzeżeniach, w tych uwagach amerykańskich?
Projekt Nord Stream 2 jest w oczywisty sposób sprzeczny z polskim, z polską racją stanu, z polskim interesem, ale nie tylko polskim, całego regionu tak naprawdę. Chodzi o to, że Amerykanie już nie pierwszy raz zapowiadają wprowadzenie sankcji wobec projektu Nord Stream 2. Akurat ta wypowiedź Ricka Perego pochodzi ze spotkania z nowo zaprzysiężonym prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Taka deklaracja polityczna na pewno jest adresowana do Rosji. Ewentualne sankcje wobec Nord Stream 2 polegałyby na tym, na zakazie współpracy amerykańskich firm z tymi, które są zaangażowane w Nord Stream 2, albo zakazem dla firm zaangażowanych w Nord Stream 2 do współpracy z Amerykanami. To byłoby proste ultimatum. Albo współpracujecie z nami, albo współpracujecie z Gazpromem.
No, Rosja chyba sobie niewiele z tego robi, bo we wtorek też wczoraj Kreml wyraźnie powiedział ustami Dmitrija Pieskowa, że ten Nord Stream 2 i tak zostanie ukończony, więc chyba za bardzo się nie przejmują tymi sankcjami u Putina.
Najprawdopodobniej Nord Stream 2 zostanie ukończony. Pytanie jest tylko, czy zostanie ukończony o czasie i czy będzie on rentowny. Chodzi o to, że Rosjanom bardzo zależy na tym, Gazpromowi bardzo zależy na tym, żeby został on ukończony do końca 2019 roku, chociaż już teraz na stronach spółki odpowiedzialnej za realizację tego projektu, czyli Nord Stream 2 AG, widnieje informacja, że już sama spółka przyznaje, że projekt ten będzie opóźniony. A ma to strategiczne znaczenie, dlatego że w tym samym czasie, kiedy Nord Stream 2 miał być kończony, wygasał kontrakt na tranzyt gazu przez terytorium Ukrainy, co z kolei dla Ukrainy jest sprawą życia i śmierci, dlatego że opłaty za tranzyt gazu stanowią poważną część ukraińskiego budżetu, około 3% PKB. Jeżeli Ukraina by została pozbawiona tych środków z dnia na dzień, to byłby na pewno szok dla ukraińskiej gospodarki, bo mniej więcej tyle Ukraińcy wydają na służbę zdrowia.
A powiedzmy, na jakim właśnie wspomniał pan o etapie, o tym, jak to jest wszystko realizowane, to dzisiaj na jakim etapie jest Nord Stream 2? Co oni do tej pory zrobili?
Spółka Nord Stream 2 informuje, że rzeczywiście budowa jest w toku. Ocenia się, że została ona już zakończona w około 50%. Z tym, że trudno zweryfikować te informacje. Teraz
Właśnie, bo to trzeba było jechać, sprawdzać.
Żeby gdzieś na własne oczy się, tak, na własne oczy się przekonać, jak to wygląda. Opóźnienie może wynikać z tego, że Dania zwleka z wydania. Z wydaniem zgody na budowę na swoich wodach terytorialnych. I od tego tak naprawdę zależeć będzie to, czy trasa Nord Stream 2 pozostanie bez zmian, czy zostanie zmieniona.
Ale ta dyrektywa gazowa, która została uchwalona, jeżeli chodzi o struktury Unii Europejskiej, no to rzekomo ma wpływać na to, że struktury Unii i urzędnicy unijni będą mogli w jakiś sposób jednak wpływać na tą realizację.
Rzeczywiście oczekiwania wobec dyrektywy gazowej, szczególnie ze strony polskiego rządu, były większe niż od tego, czym ta dyrektywa gazowa się stała ostatecznie. Niemniej jednak można spodziewać się, że im więcej wpływu Europy, Komisji Europejskiej, instytucji europejskich na ten gazociąg, tym gorzej dla niego tak naprawdę, bo muszą być wtedy wprowadza to tak naprawdę nowe standardy wobec transparentności całego projektu, warunków rynkowych, przepisów antymonopolowych. To wszystko ma znaczenie dla rentowności Nord Stream 2.
No tak, na pewno to będzie też miało duży wpływ, jeżeli chodzi o Komisję Europejską, o Radę Europejską po najbliższych wyborach, bo jak te głosy się rozłożą, to też będzie miało wpływ na Nord Stream 2 i na to, kto będzie jak zarządzał jego dalszymi planami. A jeżeli jeszcze rozmawiamy właśnie o Donaldzie Trumpie i o tych ewentualnych sankcjach, to tak jak pan powiedział, że mogą one dotyczyć albo jesteście z nami, albo przeciwko nam, czy jakiekolwiek inne sankcje niż właśnie dotyczące współpracy, czy finansowe mogą Stany Zjednoczone nałożyć?
Trudno w tej chwili ocenić. W tej chwili jest mowa o sankcjach wobec podmiotów stojących za Nord Stream 2. Jedyne, co mogą Amerykanie zrobić, to zwiększyć swoją obecność na europejskim rynku gazu poprzez zwiększone dostawy LNG, w co też zaangażowane są polskie spółki.
No i to się dzieje
coraz bardziej. Nowa infrastruktura do odbioru LNG jest budowana także w Niemczech. Dwa nowe terminale, też między innymi po to, żeby załagodzić ostatnie tarcie między Waszyngtonem a Berlinem. I chodzi o to, że im więcej gazu, siłą rzeczy, im więcej gazu na rynku, tym niższe jego ceny, więc to też sprawi, że Gazprom będzie zmuszony konkurować, bo jego pozycja, jego udział w rynku europejskim będzie mniejszy.
Będzie mniejszy, ale z drugiej strony, jak patrzymy na to, co zapowiada Angela Merkel, która w ciągu najbliższych kilku lat chce zamknąć wszystkie elektrownie atomowe, tak zapowiadała przynajmniej, chce zamknąć całą energetykę jądrową, no to wtedy ten gaz to będzie główne źródło energii dla Niemiec.
To znaczy, mamy teraz do czynienia z populizmem wszędzie, niestety, i między innymi decyzja o odejściu od atomu też była swoistą taką lokalną odmianą niemieckiego populizmu.
Myśli pan,
tak,
że
naprawdę
to jest nierealne?
Odejście od atomu jest realne, to jest zaplanowane na następne dwa lata. W 2022 roku Niemcy mają zamknąć ostatni blok atomowy, od węgla mają odejść do 2038 roku. Potem deklarują, że ich miks energetyczny będzie się składał głównie...
No ale tak raptem z roku na rok wyłączyć 9 elektrowni atomowych?
To postępuje w Niemczech od katastrofy nuklearnej w Fukushimie, która w Niemczech miała poważne skutki dla Niemiec, bo Niemcy wcześniej atomem stały. Chodzi o to też, że atom jako źródło niskoemisyjne rzeczywiście jest uznawane za środek do osiągnięcia celów klimatycznych, które są zawarte w porozumieniu paryskim. Niemcy chcą stopniowo, Niemcy chcą za 2 lata zrezygnować z węgla, w ciągu następnych kilkunastu lat zrezygnować, przepraszam, najpierw zrezygnować z atomu, potem z węgla i zastąpić te źródła i zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną.
No ciekawa jestem, jak mu się to uda bez tego atomu.
No, między innymi tym usprawiedliwiają, budowę gazociągu Nord Stream 2, że będą potrzebowali dużych ilości taniego gazu po to, żeby zbilansować w systemie odnawialne źródła energii.
No i jeszcze informacja z poprzedniego miesiąca, 19 kwietnia rurociągiem Przyjaźń poinformowano, że płynie przez Białoruś w kierunku zachodnim zanieczyszczona ropa. Nie udało się na razie porozumieć pomiędzy stroną polską a stroną rosyjską, jeżeli chodzi o oczyszczenie tego rurociągu. 23 maja wicepremier Rosji zapowiedział, że w Warszawie takie rozmowy mają się odbyć. Dlaczego nie możemy się porozumieć z Rosją w tej sprawie?
Znaczy, nie to, że nie możemy się porozumieć z Rosją, tylko wszyscy zainteresowani nie mogą się porozumieć. To jest...
A dlaczego?
Rosyjski dostawca, zaraz powiem, rosyjski dostawca ropy, któremu zależy na tym, żeby sprzedać ropę, polskie rafinerie w Płocku należące do PKN Orlen i w Gdańsku należące do Lotosu oraz dwie rafinerie w Niemczech, czyli Leuna i Schwedt, z tego co pamiętam, które należą do... Leuna należy bodajże do francuskiego koncernu Total, Schwedt należy do między innymi do Shella oraz rosyjskiego Rosnieftu. Chodzi o to, że... W polskiej części gazociągu Przyjaźń zalega od 800 tysięcy do miliona ton zanieczyszczonej ropy. Pytanie jest, co z tą ropą zrobić, bo nie można jej kupić za pieniądze, które były zakontraktowane, bo zakontraktowana była sprzedaż ropy o określonej jakości, która jest zaniżona, więc siłą rzeczy. Zresztą Rosjanie, przedstawiciele rządu zapowiadali, że będą wypłacać odszkodowania tym, którzy ponieśli straty, jeżeli takie straty zostaną udowodnione, a przedstawiciele PKN Orlen już zapowiedzieli, że będą się starać o takie odszkodowanie.
To jak to teraz oni chcą oczyścić?
Chodzi o to, że zanieczyszczenie tej ropy polega na tym, że związki organiczne chloru. Chodzi o to, że normy są przekroczone kilkadziesiąt razy, żeby ta ropa nadawała się w ogóle do użytku. Ona, przede wszystkim ona nie może zostać wtłoczona do rafinerii, bo wtedy by uszkodziła całą instalację, więc to jakby nie wchodzi w grę. Żeby ją wykorzystać, to trzeba byłoby ją rozcieńczyć do tego stopnia, żeby to stężenie tych związków szkodliwych było na tyle niskie, żeby ta ropa mogła być przetrawiona jakby.
I to jest po stronie Rosji, rozumiem,
to
tak?
To jest kwestia do uzgodnienia. Kto weźmie ile tej ropy zanieczyszczonej, po jakiej cenie, jakie zostaną wypłacone odszkodowania. To właśnie będzie przedmiotem jutrzejszych rozmów pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami.
Będziemy się tym rozmowom przyglądać. Ministerstwo Energii zapowiada, że oczywiście w nich weźmie udział i będzie starało się uzyskać jak najlepsze rozwiązania dla swoich rafinerii. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Michał Perzyński, redaktor portalu Biznes Alert, był gościem Popołudnia Wnet. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Jest godzina 16:20. Słuchają Państwo Poranka Wnet, a przy telefonie prosto z obrad Komisji do Spraw Wyłudzeń VAT-u jest pan Kazimierz Smoliński, wiceprzewodniczący tejże komisji. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
Wiemy, że dzisiaj przed komisją pojawiła się po raz drugi pani minister Elżbieta Chojna-Duch. Co jest przełomowego w tych zeznaniach?
No można powiedzieć tak, no potwierdzenie tych zeznań, które pierwszy raz składała, bo tu się dużo wątpliwości pokazało w międzyczasie, że tam no nie wszystkie zeznania jej są spójne i podważane przez opozycję, no potwierdziła w całej ciągłości to, co mówiła. Potwierdziła, że została odsunięta od nadzoru nad departamentem właśnie za swoją nieugiętą postawę taką probudżetową, że owszem, no można działać na korzyść przedsiębiorców, ale to nie może być, że tak powiem, skutkiem negatywnym dla budżetu państwa. Minister Rostowski ją odsunął, a później tam w ogóle straciła pracę w ministerstwie. No i też podkreśliła taką niejasną rolę działań ministra Nowaka w kancelarii premiera, który wzywał do siebie przedstawicieli ministerstwa, łącznie z doradcą społecznym panią Heider, o wizycie której pani minister Chojna-Duch nie wiedziała, no ta jechała z nią niezależnie od niej. I tam się były rozmowy między Komisją Przyjazne Państwo, posłem Palikotem, jak gdyby tam było takie grillowanie, jak ona to nazywała, pacyfikowanie ich, żeby oni zmienili zdanie i zgodzili się na te rozszczelniające rozwiązania. No najczęściej oni tego nie chcieli robić, no to potem de facto te decyzje zapadały w ministerstwie i minister Rostowski zgadzał się na to rozwiązanie. Jeżeli już była decyzja ministra Rostowskiego, no to wtedy na zewnątrz dokumenty podpisywała, bo taka jest procedura w ministerstwie, odpowiedzialna minister, czy pani minister Chojna-Duch, i ona pisała, że akceptuje te dokumenty, natomiast no, nie zgadzała się z nimi, mówi, że musiałaby złożyć dymisję. No w końcu do takiego odejścia i tak doszło, tak? To potwierdziła w całej rozciągłości te swoje zeznania. No. No to... I taką dziwną procedurę tworzenia prawa, tak, że jest komisja sejmowa, jest ministerstwo, a de facto te rozmowy trwają na jakichś nieformalnych spotkaniach w KPRM-ie ministra Nowaka, posła Palikota i pani doradcy Heider, tak.
Tak, wiemy, pani Renata Heider, o niej było swego czasu też głośno, miała mieć jakiś pokój wydzielony, a wiemy, że była...
No miała, twierdziła, że nie miała gabinetu, tylko pokój, no pokój też może być gabinetem, tak, są małe i duże gabinety.
Ale co warto tutaj podkreślić,
no, semantyka,
tak, panie pośle, że trzeba tu podkreślić, że to osoba, która przez wiele lat była związana z firmami, które dokonują optymalizacji VAT-owskiej.
Mało tego, to w czasie, kiedy... to swoją działalność prowadziła, no korespondencję prowadziła ze skrzynki mailowej zagranicznej firmy lobbingowej, zagranicznej firmy, która zajmuje się podatkami, tak, wielkiej firmy, no to jest niedopuszczalne, tak, jeżeli jest doradcą, no to przede wszystkim powinna prowadzić tą korespondencję z ministerialnego komputera, bo to są przecież często dane wrażliwe, dane objęte tajemnicą skarbową, albo tajemnicą, no to przede wszystkim skarbowa, też tajemnica służbowa, więc absolutnie taka korespondencja nie powinna być na prywatnej skrzynce mailowej, tak?
To panie,
serwer zagraniczny.
Tak, to panie przewodniczący, na pewno będą państwo wyjaśniać, ale jeszcze teraz przesłuchanie pani Haliny Pupacz, Polska Izba Paliw Płynnych, co tutaj ta prezes mówi, jeżeli chodzi
nie,
o...
To są porażające zeznania. No, pani prezes twierdzi, że branża przez cały czas od 2008 do 2015 roku, branża handlu paliw płynnymi nie odczuła żadnych rozwiązań, które by poprawiały sytuację uczciwie działających przedsiębiorców. Od początku, od 2008 roku mówiono o tym, że jest źle, że pojawia się tanie paliwo nieznanego pochodzenia o niższej cenie na rynku, a ministerstwo cały czas twierdziło, że prace są, albo nie brało pod uwagę ich rozwiązań, albo twierdziło, że ich rozwiązania czy propozycje są nie do przyjęcia, albo w ogóle przyjmowali do wiadomości i na tym się kończyło. No, skoro nie mogli uzyskać jakiejkolwiek pomocy na szczeblu ministerstwa, wiceministrów, bo minister Rostowski się z nimi nigdy nie spotkał, ale z wiceministrami, z ministrem Piechocińskim, wicepremierem się spotykali, tak, z różnymi
ministrami. I co, nie było żadnego
odzewu? Żądano spotkania z premierem Tuskiem, chcieli się spotkać z panią premier Kopacz, no do tych spotkań nie doszło, no wszyscy dookoła wiedzieli, że jest źle, tak. Za 2014 rok oni przedstawili raport, z którego wynikało, że prawie 8 miliardów było strat budżetu państwa na handlu paliwami, tak? No i nic. No i wszyscy twierdzili, że jest dobrze, że są rozwiązania różnego rodzaju. No żadne z tych rozwiązań, te wszystkie pakiety, które niby tam wprowadzano, żadne nie działało skutecznie, skoro z roku na rok sytuacja branży się pogarszała.
To wstrząsające, że pan mówi, że o takich kwotach, 8 miliardów, to są przecież...
3 miliardy było, potem doszło prawie do 7 miliardów 850 milionów. No to jest raport jednego z doktorów, tak, przygotowany, doktor ekonomii, przygotowany i przedstawiony Ministerstwu Finansów. Pani prezes mówi, że taki raport przedstawiono. No i nic się nie stało, tak, żadnego rozwiązania nie wprowadzono. No, ale nawet mówi o tym, że w 2008 roku oni proponowali pewne rozwiązania elektroniczne wprowadzić w tym, no to Ministerstwo Finansów wtedy powiedziało, że nie mają 700 tysięcy złotych, żeby to zrobić. No to przedsiębiorcy sami mówili, no to my się zrzucimy i damy te pieniądze. Nie można tego zrobić i nie zrobiono nic.
Panie przewodniczący, to jest odpowiedzialność polityczna, bo o niej rozmawiamy. Mówi pan o nazwiskach, mówi pan o osobach, które mogły wszcząć działania, a nic nie zrobiono. Co państwo będą chcieli jako komisja tutaj działać, jeżeli chodzi o jakieś zarzuty prokuratorskie, odpowiedzialność karną?
No, komisja może zawiadomić prokuraturę, ale przede wszystkim ma za zadanie przedstawić raport końcowy, tak, żeby wszystkie te dane, które zbierzemy, przedstawić Sejmowi.
Będą państwo zawiadamiać prokuraturę, na przykład jeżeli chodzi o tę sprawę?
Myślę, że jeszcze będziemy zawiadamiać. Myślę, że dzisiejsze i jutrzejsze przesłuchania w mojej ocenie dają już podstawę do tego, żeby kolejne zawiadomienie do prokuratury zgłosić.
Przeciwko komu na przykład?
No nie chcę tutaj przesądzać, bo to jest mój prywatny pogląd, tak? Muszę przekonać prezydium i komisję, tak, do tego, żeby takie zawiadomienie skierować, ale ta wiedza, którą po raz, że tak powiem, no jest uściślona, czy nowe informacje, no to moim zdaniem są porażające, tak? No pokazują wyraźnie, że wszystkie te działania były, nie wiem, czy celowo, tak, nieskuteczne. No niby wszyscy biegają, wszyscy pracowali ciężko, jak w tym starym kawalerze na tej budowie, tak, no, zasuwaj, nie ma czasu taczki załadować, to tak wygląda, jakby wszyscy urzędnicy tak pracowali, no ale od tego są ministrowie, żeby no nie biegać z tą taczką, tylko patrzeć z góry, z lotu ptaka na tą całą sytuację i patrzeć na skali ogólnopolskiej, tak, skali budżetu państwa. Wtedy wszyscy tylko płakali, że nie ma pieniędzy i wszystko jest na to, żeby oszczędzać, tak, zmniejszać wydatki budżetowe, Nikt się nie zastanawiał na tym, że trzeba zwiększyć przychody, tak? Trzeba uszczelnić system, żeby tych przychodów było więcej. Nad tym się nikt z tego wynika nie zastanawiał.
Jak będzie w przyszłości, jakie będą wnioski do prokuratury, o tym będziemy na pewno jeszcze rozmawiać. Bardzo dziękuję. Prosto z Komisji do Spraw Wyłudzeń VAT-u pan Kazimierz Smoliński, Prawo i Sprawiedliwość, wiceprzewodniczący tej komisji. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, do widzenia.
Dziękuję. Jest godzina 16:33.
Popołudnie wnet.
Warto, ach warto jest żyć, tak śpiewaliśmy swego czasu na wyjazdach Radia Wnet, a warto jest żyć na pewno dla takich momentów, o których będziemy zaraz rozmawiać. W naszym studiu jest pani Maryla Ścibor-Marchocka, Stowarzyszenie Rodzin Żołnierzy Wyklętych. Dzień dobry pani.
Witam serdecznie, witam państwa.
Nie tylko przedstawicielka stowarzyszenia, ale także pisarka, dziennikarka, człowiek, orkiestra. Mówiłam, że warto żyć dla takich momentów, bo 25 maja, w rocznicę śmierci rotmistrza Pileckiego, w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie na Rakowieckiej 37 zostanie poświęcona nowa siedziba Stowarzyszenia Rodzin Żołnierzy Wyklętych. Wstęp wolny. Dla takich momentów warto żyć.
Na pewno cała Rakowiecka, która jest Golgotą, bo to jest Golgota Polska, jest to miejsce niezwykłe, miejsce, w którym mamy miejsca straceń, mamy miejsca, cały 10. pawilon, gdzie są cele tych najcięższych politycznych, gdzie siedział Pilecki, Nil, Łupaszko, gdzie właściwie oni wszyscy byli. Cała Tarakowiecka jest takim niesłychanym miejscem, a od jakiegoś czasu ja obserwuję w tym miejscu zwycięstwo prawdy. Więzienie do niedawna jeszcze przecież decyzją ministra Ziobry zostało to utworzone muzeum. W pierwszych momentach, kiedy tam bywałam, te mury krzyczały. Tam dosłownie jak się wchodziło, to czuć było taką strasznie ciężką atmosferę. Czuć było to cierpienie olbrzymie, czuć było...
No też zło na pewno.
Zło. Przede wszystkim zło. Ale od jakiegoś czasu tam są msze święte. Tam w 10. pawilonie wisi obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. W Wielkim Poście odbywała się droga krzyżowa na pamiątkę tych dróg krzyżowych, które odprawiali nielegalnie więźniowie. To jest zupełnie niesamowite, że ci ludzie siedząc, sami będąc mordowani w sposób niewyobrażalny, odprawiali drogi krzyżowe. Ale takie są wspomnienia więźniów, tych, którzy przeżyli. I odkąd tam jest ta modlitwa, to zaczyna się, to zmienia się atmosfera tych murów. To znaczy, to nadal jest miejsce wielkiego cierpienia, ale zarazem wielkiego ducha. Widać na moich oczach w ciągu ostatnich 2 lat zmieniło się tam w odczuciu, kiedy człowiek tam wchodzi, bardzo wiele.
Tutaj pod tym głównym napisem Stowarzyszenie Rodzin Żołnierzy Wyklętych znajduje się taka krótka adnotacja, czy takie zdanie, które też jest nieodzownym elementem. Potomkowie ostatnich rycerzy Rzeczpospolitej. Tak państwo mówią o żołnierzach niezłomnych?
Tak.
Rycerze?
Rycerzy. Ale to nie myśmy wymyślili. To wymyślił tato Jerzego Popiełuszki. Kiedyś, kiedy jeszcze jako mały chłopiec z ojcem był w lesie i byli świadkami strzelaniny jednego z ostatnich oddziałów w tamtych rejonach.
Tak, w rejonie Suchowoli, tam
Suchowoli, tak. Mhm. Kiedy mały chłopiec pytał ojca, kto to jest i czy oni wygrają. On powiedział, nie, nie wygrają. Ale kto to jest? To są rycerze, synku. Postanowiliśmy użyć tego określenia, bo to jednak byli rycerze. Rycerze idei. Bardzo wielu z nich, nie tylko kwestia ryngrafów, ale to jest kwestia postawy, obrony wartości, po prostu pewnego non possumus dla tej strasznej podłości, która towarzyszyła przejęciu władzy w Polsce przez komunistów. I my nie możemy mówić tylko o tym, że to byli panowie, którzy zdecydowali się, że dalej muszą walczyć. To nie tylko kwestia tego, że nie było dla nich miejsca w społeczeństwie, ale też trzeba pamiętać, przed czym oni bronili społeczeństwo.
Dla nich nie było miejsca, ale także dla ich rodzin. Mimo to, że oni odeszli, to te rodziny z tym brzemieniem całym musiały iść przez życie.
Zapraszam państwa też na taki cykl, który jest w TVP Historia. To są Rodziny Żołnierzy Wyklętych Mają Głos. To są we wtorki o 18, po 18. Tam członkowie naszego stowarzyszenia mówią o sobie, o swoich rodzinach. Trudno jest o tych rzeczach nie tylko mówić, ale sobie wyobrazić. Jeżeli mamy... Zresztą bardzo wyraźnie widać wśród nas taką pewną różnicę pomiędzy tymi, którzy jako dzieci tracili ojców czy matki, a tymi, którzyśmy się urodzili po odbyciu przez tych naszych rodziców czy przodków kary, tak zwanej kary, czyli po wyjściu z ich z więzienia. My młodsi mamy jednak dużo więcej, jesteśmy mniej zniszczeni. A oni, no cóż, proszę sobie teraz wyobrazić, jak to wyglądało. Zostawała na przykład kobieta z dziećmi i ta kobieta musiała po Polsce uciekać przed ubecją, bo znajdywali, ona nie mogła dostawać pracy, często dom płonął, żadnego wsparcia, dzieci bandytów. Już pomijam to wspomnienie wielu spośród tych naszych członków, tej rewizji wchodzenia ubeków do domu. To są straszliwe traumy.
A jak w ogóle udało się zawiązać to stowarzyszenie? To ktoś na to wpadł i tak chętnie się wszyscy zgromadzili,
było,
państwo?
Znaczy było kilka prób wcześniej. One się różnie kończyły. Natomiast ta nasza grupa zebrała się, jest wśród nas Tadzio Płużański, jest wśród nas Marek Franczak i wielu innych z bardzo różnych formacji, bo zarówno mamy dziewczyny, u których ojciec i stryj był u Bartka Flamego, zarówno mamy skonspiracyjne Wojsko Polskie, maleńkie jakieś jednostki, no czy można powiedzieć w pewnym sensie adiutanta rotmistrza, czyli Płużańskiego, prawda? I to jest coś niesamowitego, dlatego że pośród nas jest takie poczucie niesłychanej bliskiej więzi. Zupełnie rzeczywiście jesteśmy rodziną. Może to wspólnota losów i to, że się nie trzeba nikomu tłumaczyć z przeżyć. Ale jedną z bardzo ważnych rzeczy, dlaczego jak myśmy się jakiś czas trwało formowanie tego stowarzyszenia, ale to, co jest istotne, mamy wprowadzone do statutu obowiązek lustracji wszystkich członków, dlatego że z dziećmi czy potomkami wyklętych też bywało różnie. Czasem były to osoby złamane, czasem były to osoby, które w jakiś sposób zaczynały iść na współpracę, bo po prostu chciały żyć. Niemniej jednak mamy tu bardzo wyraźną granicę, że w naszym stowarzyszeniu nie mogą być ludzie, którzy w jakikolwiek
sposób współpracowali. A zdarzył się taki przypadek, czy jeszcze
to
nie?
To znaczy powiem, że tak, że przed lustracją mieliśmy takie historie, a poza tym zresztą tutaj cały czas trwa walka ostatniego pokolenia, znaczy obecnego pokolenia AK z pokoleniem UB, to cały czas trwa. Są prowokacje, są najróżniejsze rzeczy, są osoby nieodpowiednie. Niemniej jednak to się udało oczyścić, to jest najważniejsze. A druga rzecz, mamy też koło przyjaciół, więc tam ludzie, którzy na przykład kiedyś coś, ale czy nie związani z żołnierzami wyklętymi, a chcąc kontynuować tę ideę, mogą należeć. Tak, zdarzały się przypadki, kiedy ktoś, myślę, że to nawet nie było przypadkiem. To jest zadziwiające, bo z jednej strony mamy olbrzymią tragedię ludzką, a z drugiej strony mamy wciąż olbrzymią nienawiść. No tak jest, ale to wystarczy posłuchać choćby niektórych lewicowych polityków i wtedy się słyszy, co myślą o żołnierzach wyklętych. Nadal jest to powtarzanie tego samego, co w 50-tych latach było. Zresztą jedną rzecz jeszcze powiem. Jeden z naszych kolegów pisał taką pracę, którą mamy nadzieję, że nam się uda ją wydać w tym roku, która dotyczy form budowania czarnej legendy żołnierzy wyklętych. Te schematy nadal funkcjonują dokładnie takie same, jak w 50-tych latach opracowano.
Przy Rakowieckiej 37 też powinny znaleźć się i znalazły się zdjęcia oprawców. Są widoczne na ścianach. Jaki jest odbiór ludzi, jak przychodzą i widzą tych ludzi? Bo to mnie interesuje, czy właśnie zastanawiają się, co z nimi się stało, czy żyją, czy nie? Dopytują się?
Powiem tak, byłam świadkiem kilku wycieczek, kilkunastu bardzo różnych środowisk, które wchodziły, bo na Rakowiecką można w tej chwili po prostu zapisać się na zwiedzanie, przyjść i zobaczyć. Póki jeszcze nie jest to muzeum zbudowane, na razie jest odkrywane wciąż. To jest coś takiego, że ludzie tam milkną. I w olbrzymiej ciszy, bardzo często z modlitwą, kończy się to zwiedzanie. Ale jeżeli się schodzi na te trzy schodki w dół, za którymi była kula w potylicę, jeżeli się widzi mur, w którym są ślady kul, jeśli się przechodzi przez te cele, jeśli się tego wszystkiego dotyka, to powoduje olbrzymią ciszę w środku w człowieku. A zdjęcia oprawców, które są też na 10. pawilonie i gdzie jest opisane również często ich raporty, fragmenty raportów, fragmenty wspomnień, to wszystko jest i myślę, że dopiero chwilę później ludzie zaczynają jakby to mocniej odbierać w sensie takim, że zastanawiać się.
No i oczywiście nasuwa się pytanie, co powinno się stać, to raczej wiemy, co pani odpowie, ale dlaczego jest takie zastopowanie, dlaczego jest taka sytuacja ze Stefanem Michnikiem?
O, nie tylko ze Stefanem Michnikiem, bo Stefan Michnik jest za granicą, a mamy bardzo wielu panów, którzy są w Polsce.
To jest tym bardziej smutne.
To jest tym bardziej smutne, to jest tym bardziej trudne. Ja pamiętam taki moment, ponieważ byłam zawsze nauczona z domu takiego olbrzymiego szacunku dla siwych głów. I pamiętam ten moment w połowie lat 90., kiedy zetknęłam się gdzieś w kawiarni i właśnie tacy siwi panowie siedzieli. Jak usłyszałam ich wspomnienia, to sobie pomyślałam, że to już jest niemożliwe, bo ja nie wiem, kogo spotykam.
Ale to gdzie jest problem? Gdzie jest jakaś blokada?
Prawodawstwo, cały czas prawodawstwo, cały czas odwaga. Brakuje według mnie po prostu pewnej odwagi. Bo to nie jest kwestia, znaczy my mamy podzielone społeczeństwo i ono będzie podzielone prawdopodobnie jeszcze długo. Nie zasypiemy podziałów, udając, że niczego nie ma, chowając pod dywan.
Ale jak mówi pani o prawodawstwie, to jak? Przecież jeżeli ktoś skazywał, dawał wyroki śmierci.
Ale do tej pory procesy, które były, to właściwie nie były procesami za to, że ktoś się nad kimś znęcał, tylko że ktoś, pracował przeciwko, mordował bohaterów, tylko to były procesy, że ktoś naruszył prawo w 50. latach. A więc brakuje jakiegoś olbrzymiego procesu społecznego, nie tylko prawnego. To, co zostało zrobione w 1989 roku, czyli gruba kreska, na cały czas dla nas się odbija.
Ale była taka inicjatywa pana sędziego Piotra Andrzejewskiego, pana Tadeusza Płużańskiego, odnośnie takiego Trybunału
Społecznego. Trybunał Społeczny działa. Od czasu do czasu kogoś nazywa infamisem, ale przecież to nie ma skutków prawnych. Nasze prawo ciągle nie jest wszędzie. To dotyczy kultury, to dotyczy prawodawstwa, to dotyczy bardzo wielu rzeczy. To dotyczy nauki. Przecież na litość boską to, co się dzieje w świetle reflektorów na uczelniach, te konferencje, które się odbywają chwilami, gdzie żołnierze, nie tylko żołnierze wyklęci, gdzie w ogóle polska historia jest opluwana. No jest jakaś granica i jest jakaś konieczność nazwania prawdy, znaczy powiedzenia dobre, złe. Jeśli my ciągle relatywizujemy, jeśli my ciągle rozmywamy określenia dobry, zły, to nie może być z tego niczego dobrego. To jest to chowanie pod dywan. No się nie da. Trzeba wreszcie powiedzieć, kto był bandytą, a kto był bohaterem.
Na pewno o tym będzie mówiło Stowarzyszenie Rodzin Żołnierzy Wyklętych.
Staramy się. Staramy się. Mamy bardzo wiele planów, włącznie z jakimiś portalami internetowymi, włącznie z takim wyjściem w przestrzeń, przede wszystkim internetową, bo ona dzisiaj jest najbardziej nośna, a myślę, że zapotrzebowanie jest olbrzymie, choćby Polonia. Nasze skromny wkład, mam nadzieję, że będzie podjęty potem przez innych to dzieło i że to wszystko pójdzie do przodu.
My swój skromny grosz dorzucamy i zapraszamy Państwa o godzinie 15:00. Poświęcona będzie nowa siedziba Stowarzyszenia Rodzin Żołnierzy Wyklętych zaraz po urodzinach Radia Wnet, które się pewnie w okolicach tej godziny zakończą. Rakowiecka 37 w Warszawie. Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. A naszym gościem popołudnia Wnet była pani Maryla Ścibor-Marchocka, Stowarzyszenie Rodzin Żołnierzy Wyklętych. Bardzo dziękuję za wizytę.
Ja również bardzo dziękuję. Godzina na Radio Wnet zawsze możemy liczyć.
16:54, popołudnie Wnet trwa. Godzina 16:55, słuchają Państwo popołudnia Wnet, a w naszym studio kolejny gość i też kobieta, Teresa Brykczyńska, wicemarszałek Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego. Dzień dobry pani dzień dobry pani marszałek.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Debaty w Łazienkach Królewskich. Coś więcej na ten temat poprosimy.
Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego organizuje, właściwie rozpoczyna cykl, bo to będzie cykl debat w Łazienkach, będzie teraz się odbędzie wieczór pierwszy. Te debaty będą dotyczyły, jak zwykle w debatach, które my organizujemy, sprawy historycznej, ale nie tylko, bo w odniesieniu do bieżących spraw. Pierwsza debata będzie w Pałacu na Wyspie, będzie poświęcona królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu. Tytuł debaty: Król Stanisław August, różne spojrzenia badawcze. Odbędzie się wydarzenie 25 maja, więc już wkrótce, w sobotę, niestety w tym samym czasie, w którym państwo mają urodziny Radia Wnet, ale po południu, o godzinie 16.
A, to my zaczynamy od 10, myślę, że o 15 więc skończymy.
Właśnie, jak ktoś jeszcze nie będzie zbyt zmęczony, to zapraszamy do Pałacu na Wyspie. Skład panelistów zapowiada się niezwykle interesująco, mianowicie będzie profesor Zofia Zielińska.
No, występowała kiedyś u nas w radio, była gościem moim.
Tak.
Mieliśmy poranek z Łazienek właśnie.
Właśnie, jest wybitnym specjalistą, tak, w zakresie historii epoki Stanisława Augusta Poniatowskiego. Profesor Zofia Zielińska jest z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, ale jeszcze będą jej towarzyszyć profesor Teresa Kostkiewiczowa z Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, profesor Piotr Ugniewski z Muzeum Historii Polski, redaktor Tomasz Pichur, dziennikarz, historyk, publicysta, a całość poprowadzi redaktor Maciej Zakrocki. Warto tutaj jeszcze zaznaczyć, że całość wydarzenia będzie się odbywać pod honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
To już w najbliższą sobotę, drodzy państwo.
Ale jeszcze.
Tak, jeszcze. A jeszcze ciąg dalszy, proszę,
tak,
proszę.
Tak, bo to dopiero początek.
Bo to jest pierwsza debata, prawda?
To będzie pierwsza debata, ale chciałam jeszcze dodać, że każda z tych debat, a będzie ich kilka, będzie zakończona koncertem, na który również państwa wszystkich serdecznie zapraszamy. Będą to koncerty utworów skomponowanych przez kompozytorów z epoki stanisławowskiej, więc naprawdę warto usłyszeć, bo będzie to okazja, żeby zapoznać się z twórczością takich wspaniałych, no właściwie twórców, jak Maciej Radziwiłł, Bazylii Bogdanowicz, Fryderyk August Turanowski, Felix Janiewicz, którzy nie są specjalnie znani szerokiej publiczności, a jednak warto poznać ich twórczość.
A my, wykorzystując, że mamy w naszym studiu rzecznika prasowego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, słucham.
Tak, to nie fair.
To fair, bo Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji teraz bardzo mocno wchodzi w radio cyfrowe. Powie nam pani coś więcej o radiu cyfrowym?
No więc jest to ogromna szansa dla drobnych nadawców, zdaniem przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, choć nie tylko oczywiście, to w ogóle postęp technologiczny jest tak ogromny i radio cyfrowe prędzej czy później i tak będzie musiało jakby zaistnieć również na polskim rynku, tak jak już istnieje w wielu krajach europejskich. No wiadomo, że Norwegia w ogóle ma wyłącznie w tej chwili radio cyfrowe, natomiast wiele krajów w Europie przechodzi, no już powiem tak kolokwialnie, tak zwaną cyfrę. I my w Polsce również, Krajowa Rada postanowiła już wdrożyć, bo ma ten program wdrożenia radia cyfrowego, ma w swoich planach strategicznych zaznaczone właśnie na lata 2017-2022. I no, wreszcie ruszamy z radiem cyfrowym.
Ale a jakie jest zainteresowanie?
Pierwsze ogłoszenia będą, już zostały, już opublikowane pierwsze ogłoszenia na pierwsze multipleksy lokalne. Jakie jest zainteresowanie? No jest, spotykamy się z taką rezerwą rzeczywiście, głównie rezerwa ze strony dużych nadawców, także duzi gracze na rynku. Odnosimy wrażenie, że lekko się
Boją?
Obawiają. Obawiają się, bo no jest to coś nowego. Jest to coś nowego, coś, z czym duży nadawca będzie musiał się zmierzyć z uwagi na wzrastającą konkurencję małych, lokalnych nadawców, dla których to jest ogromna szansa. Bo koszty takiej koncesji w porównaniu z radiem analogowym będą znacznie mniejsze, a przede wszystkim będzie można tę częstotliwość otrzymać. Będzie ich dużo i myślę, że każdy, kto będzie chciał nadawać w tych małych miejscowościach, regionach, będzie taką koncesję mógł otrzymać.
Koncesją ogólnopolską jak to będzie wyglądało? Tak samo
Będą również ogłaszane nadawanie na multiplexach ogólnopolskich, oczywiście. To dopiero w tej chwili rusza pierwszy etap, a zapowiadanych jest w sumie 4 etapy, także jeszcze będziemy będą następne etapy tych ogłoszeń.
No i jak w radio moglibyśmy nie porozmawiać o radio cyfrowym? No przecież to aż samo się cisnęło na usta, ale jeszcze raz zaprośmy na wydarzenie w najbliższą sobotę.
Tak, no więc to będzie bardzo, warto przyjść, dlatego że rzeczywiście epoka stanisławowska cieszy się ogromnym takim zainteresowaniem.
Też kontrowersjami
Z uwagi na kontrowersje, z jakimi się spotyka w ogóle postać Stanisława Augusta Poniatowskiego, dlatego to spotkanie może nam przynieść wiele ciekawych informacji, zderzenie opinii, z którymi warto będzie się zapoznać. Jeżeli ktoś oczywiście będzie czuł się na siłach, to również przed konferencją też będziemy mieli piknik taki rodzinny w łazienkach na tyłach restauracji Belwedery. Zawsze można ewentualnie przyjść i porozmawiać z członkami stowarzyszenia i dowiedzieć się, może zapytać o jakieś bliższe informacje, zasięgnąć odnośnie naszych działań, a tych działań mamy bardzo dużo. Chętnie bym o nich opowiedziała.
No to proszę wybrać.
Ale wiem, że czasu mamy.
Mamy mało, ale to kilka. Tylko kilka.
Niewiele osób wie, że w ogóle jest takie stowarzyszenie, jak Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, ponieważ jesteśmy stowarzyszeniem apolitycznym. Staramy się nie angażować w jakieś spory polityczne, które szczególnie teraz są mocno na rynku,
które są w przestrzeni publicznej widoczne.
Mocno, tak, widoczne. Ale my staramy się podtrzymywać tradycje, kulturę i wszystkie nasze jakby dziedzictwo, które otrzymaliśmy w spadku po naszych przodkach. I często angażujemy się w różne takie działania o charakterze społecznym czy kulturalnym, organizujemy debaty. Teraz odbyły się już w cyklu debaty konstytucyjne. Dwie takie debaty, mamy w planie jeszcze kolejne dwie. Także zachęcamy do udziału w tych debatach. Oczywiście bierzemy udział w różnych wydarzeniach, które mają miejsce w tej chwili. Przepraszam, mi się język plącze już, bo tego jest dużo, chcę szybko powiedzieć. Na przykład w obchodach Konstytucji 3 maja, no to są obligatoryjne obchody dla nas, bo przecież przedstawiciele brali udział w, znaczy my jesteśmy przedstawicielami tych potomków członków Sejmu Wielkiego. Więc jeśli chodzi o obchody Konstytucji 3 maja, to bierzemy udział w biegu Konstytucji 3 maja, w uroczystościach rozmaitych, na przykład w Końskich. Również braliśmy udział w otwarciu wystawy na 550-lecie parlamentaryzmu w Polsce na Zamku Królewskim.
I wiele, wiele innych. I najbliższa sobota o godzinie 16, tak? Zapraszamy.
Tak, Łazienki Królewskie.
O Stanisławie Auguście z różnych stron. będziemy mogli posłuchać w łazienkach. Mam nadzieję, że pogoda dopisze i w ogóle będzie
przepięknie. Oczywiście, że dopisze.
No, dopisze. Mówiła Teresa Brykczyńska, wicemarszałek Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego. No i także przy okazji dzisiaj w roli, pokrótce, ale rzecznika Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Bardzo dziękuję.
Dziękuję Państwu bardzo. Do usłyszenia.
Jest godzina 17:06. Słuchają Państwo Popołudnia Wnet.